Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
W Rzymie spotkało się kolegium kardynalskie. Papież poszerzył to grono o 13 nowych purpuratów.
Pozwólcie, aby spojrzenie Jezusa kształtowało wasze spojrzenie na innych i na świat, powiedział Ojciec Święty do przedstawicielek Zgromadzenia Jezusa i Maryi.
Ze stolicy Indii wyruszył pokojowy marsz promujący pokój i niestosowanie przemocy według myśli Mahatmy Gandhiego. Po pokonaniu wielu tysięcy kilometrów dotrze między innymi do Asyżu.
5 października witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
W Rzymie obraduje kolegium kardynalskie. Papież poszerzył to grono o 13 nowych purpuratów, 10 nowych kardynałów elektorów oraz 3 powyżej 80 roku życia, którzy nie będą mieli prawa udziału w konklawie. Nowi kardynałowie ogniskują wrażliwość Kościoła na misję we współczesnym świecie, przypominają o prześladowanych za wiarę, o uchodźcach, imigrantach, o znaczeniu sprawiedliwości społecznej i dialogu międzyreligijnego. Wskazują ponadto na troskę o tak zwane peryferie świata, o ubogich i wykluczonych.
W gronie nowo mianowanych kardynałów elektorów połowę stanowią zakonnicy, jest 2 jezuitów, salezjanin, kapucyn i kombonianin. 5 pochodzi z Europy, 2 z Ameryki Północnej i po 1 z Azji, Afryki i Ameryki Środkowej. Birety otrzyma 2 Hiszpanów, Włoch, Portugalczyk, Luksemburczyk, urodzony w byłej Czechosłowacji Kanadyjczyk oraz kardynałowie pochodzący z Kuby, Indonezji, Demokratycznej Republiki Konga i Gwatemali. Najmłodszym w tym gronie jest 54-letni arcybiskup José Tolentino Mendoza, bibliotekarz i archiwista Świętego Kościoła Rzymskiego, a najstarszym 73-letni jezuita biskup Michael Czerny.
Warto zauważyć, że 2 z 3 purpuratów osiągnęło już wiek powyżej 80 roku życia. Są oni zakonnikami. Pochodzący z Włoch arcybiskup Eugenio Dal Corso należy do Zgromadzenia Małych Sług Bożej Opatrzności i całe życie pracował na misjach w Argentynie oraz Angolii. Z kolei arcybiskup Michael Louis Fitzgerald należy do Zgromadzenia Ojców Białych. Przez wiele lat kierował papieską radą do spraw dialogu międzyreligijnego, był też nuncjuszem w Egipcie.
Wyjątkowym świadkiem wiary jest na dzisiejszym konsystorzu 81-letni kardynał Zigita Stamkiewiczus, były arcybiskup Kowna na Litwie. Na kapłana został wyświęcony w 1962 roku. 6 lat później wstąpił do jezuitów. Przez wiele lat nie mógł oficjalnie sprawować posługi duchowej. Od 1972 roku wydawał w podziemiu czasopismo Kroniki Kościoła Katolickiego na Litwie, które dokumentowało prześladowania katolików w Związku Radzieckim. Przez 11 lat do swego aresztowania w 1983 roku był jego redaktorem naczelnym. Sąd skazał go na 6 lat łagrów i 4 lata zesłania.
Po upadku Związku Radzieckiego odbudowywał kościół na Litwie. Był kolejno rektorem seminarium, biskupem pomocniczym i w końcu ordynariuszem Kowna. Na konsystorzu jest uobecnieniem męczeństwa i heroizmu kościoła w dawnym Związku Radzieckim, mówi kardynał Tamkiewiczus.
Przez tych 50 lat komunizmu przeszliśmy przez prawdziwą drogę krzyżową. Wielu Litwinów zostało uwięzionych bądź zesłanych na Syberię. Zgadzam się z papieżem Franciszkiem, kiedy mówi, że dziś w Kościele bardzo ważny jest wymiar męczeństwa. Jeśli człowiek wierzący nie jest gotowy cierpieć za swą wiarę, to znaczy, że jego wiara jest bardzo słaba. Myślę, że nasz Kościół lokalny może być wzorem dla całego Kościoła powszechnego, bo przez tych 50 lat prześladowań udało nam się zachować naszą wiarę.
Wyniesienie kolejnego kongijskiego biskupa do godności kardynała mieszkańcy Demokratycznej Republiki Konga odbierają jako konkretny przejaw bliskości papieża z ich krajem. Zwraca na to uwagę jeden z nowych kardynałów, Fridolin Ambongo, metropolita Kinshasy. Przypomina on, że w Kongo żyje jeszcze jego poprzednik, kardynał Laurent Mosengwo Pasinia.
Kardynał Ambongo podkreśla, że sytuacja w Kongu wciąż nie jest łatwa, a Kościół odgrywa ważną rolę społeczną. Próbuje jednoczyć Kongijczyków wokół podstawowych wartości. W tym kontekście kardynalska nominacja jest odbierana jako przejaw poparcia ze strony papieża Franciszka. Mówi kardynał Ambongo.
Ludzie przyjęli tę wiadomość z wielką nadzieją. Mogę wręcz powiedzieć, że są szczęśliwi. W Kinszasie i w całym kraju odebrano to jako wyraz uznania ze strony Ojca Świętego dla narodu kongijskiego, a także dla jego walki o swą godność. Kościół w Demokratycznej Republice Konga wyróżnia się tym, że zawsze angażował się w życie społeczne. Nie jest to nic nowego. Jest to wręcz nasza tradycja, że Kościół stoi po stronie ludu. I spotkało się to z uznaniem ze strony papieża Franciszka. Myślę, że mój wkład jako kardynała w życie Kościoła powszechnego polega właśnie na przykładzie tej służby narodowi, stając zawsze po jego stronie.
Kościół jest misyjny, ponieważ Bóg jest pierwszym misjonarzem. On otwiera się, wychodząc do nas, wchodzi w świat i przyjmuje to, co ludzkie. Te słowa papież Franciszek skierował do zgromadzenia Jezusa i Maryi. Założyła je 200 lat temu święta Klaudyna Tewene.
Ojciec Święty wskazał siostrom drogi rozwoju. Pierwsza to bycie świadkami miłosiernej dobroci Boga. Trzeba postrzegać rzeczywistość wychodząc od dobroci Boga, który kocha w sposób bezwarunkowy.
Jedynie dzięki spojrzeniu Boga wszystko staje się nowe. Tylko ogarnięci tym spojrzeniem, tak jak Maryja, możemy patrzeć na rzeczywistość oczami Boga i być Jego świadkami, ponieważ to spojrzenie zmienia i kształtuje nasze spojrzenie. Powinniśmy patrzeć na nasz świat z sympatią, bez strachu, bez uprzedzeń i z odwagą, tak jak patrzy Bóg, przyjmując za swoje cierpienia, radości i nadzieje naszych braci. Wychodząc z tego punktu, będziemy mogli głosić życiem i słowem poprzez posługi i dzieła apostolskie Ewangelię oraz prowadzić do poznania i pokochania Jezusa i Maryi. Jak dobry jest Pan, to były ostatnie słowa świętej Klaudyny, oby te słowa towarzyszyły Wam na Waszych ścieżkach każdego dnia.
Jako drugie wskazanie na przyszłość Franciszek wymienił życie braterskie i wzajemną solidarność. Trzeba przekazywać młodym radość naśladowania Chrystusa poprzez wspólnotowe świadectwo wiary. Życie braterskie posiada znaczenie prorockie dla świata. Miłość powinna być światłem oczu. Wtedy relacje braterskie i wspólnotowe będą znakiem Ewangelii.
Jako trzecie wyzwanie na przyszłość papież wskazał rozeznanie oraz odwagę pójścia dalej. Trzeba pytać, czego Duch Święty oczekuje dzisiaj. Nasze czasy wymagają odkrycia nowych środków ewangelizacji i misji, ale zawsze jako ciało apostolskie, ponieważ zadanie i wysiłki podejmowane w pojedynkę nie mają przyszłości, zakończył Ojciec Święty.
Przyszłość Unii Europejskiej i migracje znalazły się w centrum rozmów papieża Franciszka z Donaldem Tuskiem, który gościł dziś w Watykanie. Przewodniczący Rady Europejskiej spotkał się również z sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem.
Jak podaje komunikat prasowy, w czasie serdecznych rozmów podkreślono dobre relacje dwustronne i wkład, jaki Kościół wnosił i nadal chce wnosić w budowanie Europy bardziej solidarnej, pokojowej i szanującej tożsamość tworzących ją narodów. Rozmawiano też o niektórych kwestiach międzynarodowych i regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłości struktur Unii Europejskiej i migracji.
Ze stolicy Indii wyruszył pokojowy marsz, którego uczestnicy po przejściu 14 tysięcy kilometrów dotrą w przyszłym roku do siedziby ONZ w Genewie. Inicjatywa wpisuje się w obchody 150. rocznicy urodzin Mahatmy Gandhiego. Jej celem jest promowanie na świecie pokoju i sprawiedliwości społecznej.
Marsz zatytułowany jest Jai Jagat, to znaczy zwycięstwo świata. Uczestniczy w nim 200 Hindusów oraz 50 przedstawicieli z 10 krajów, które znajdą się na trasie marszu. Inicjatywie towarzyszyć będzie szereg wydarzeń promujących ideę niestosowania przemocy, która stanowi jedno z największych dziedzictw twórcy współczesnej państwowości indyjskiej oraz aplikowania jej do różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i religijnego. marsz dotrze m.in. do grobu świętego Franciszka z Asyżu, mówi pracujący w tym mieście franciszkanin ojciec Antonello Fanelli.
Ten marsz chce uwrażliwić świat na problemy związane z budowaniem pokoju i koniecznością rozbrojenia. Zdecydowanie za mało się o tym mówi, te kwestie są wręcz przemilczane. W Asyżu wspólnie podejmiemy też tematy znajdujące się m.in. w Laudato Si, związane z ekonomią oraz ochroną środowiska. Jako franciszkanie pragniemy budować świat, w którym każdy może żyć w pokoju, gdzie respektowany jest drugi człowiek, a także stworzenie. To, co Bóg stworzył, oddał nam na służbę, a ta służba domaga się szacunku dla otrzymanego daru.
Katoliccy biskupi Irlandii i przywódcy innych wyznań chrześcijańskich wzywają do podjęcia działań w związku z możliwością wprowadzenia proaborcyjnego prawa w ich kraju. Zdaniem hierarchów, brytyjscy politycy chcą narzucić Irlandczykom aborcję na życzenie.
Obecnie usunięcie ciąży w Irlandii Północnej jest dozwolone tylko w przypadkach, gdy istnieje poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia matki. Jednak w lipcu bieżącego roku Brytyjska Izba Gmin przyjęła ustawę, która liberalizuje prawo aborcyjne. Przepisy może zablokować jedynie autonomiczny rząd Irlandii, ale ten w wyniku sporów katolików i protestantów upadł 2 lata temu i teraz sprawami tego kraju kieruje bezpośrednio Londyn. W związku z tym, jeżeli główne partie na północy nie utworzą autonomicznego rządu do 21 października, ustawa proaborcyjna wejdzie w życie.
We wspólnym oświadczeniu przywódcy kościołów chrześcijańskich w Irlandii Północnej wzywają wiernych do modlitwy oraz prowadzenia lobbingu wśród polityków, aby zmobilizować ich do powołania rządu przed upływem terminu. Irlandzcy politycy mają życie naszych dzieci w swoich rękach, napisali hierarchowie we wspólnym oświadczeniu. Ich zdaniem nowe prawo jest złe jeszcze z jednego powodu. Przy jego tworzeniu nie skonsultowano się z osobami, których ono ma dotyczyć.
Figurka Matki Bożej z Luchan, która towarzyszyła argentyńskim żołnierzom w czasie wojny o Falklandy Malwiny, po 37 latach powróci do Argentyny. Komentowane jest to jako znak pojednania i pragnienie budowania pokojowych relacji pomiędzy Wielką Brytanią i Argentyną.
Figurka patronki Argentyny trafiła na front kilka dni po wybuchu konfliktu o Falklandy, do którego doszło w marcu 1982 roku. Wyspy na południowym Atlantyku, należące do Wielkiej Brytanii, zostały zaatakowane przez wojsko argentyńskie.
Zachowały się świadectwa mówiące o szczególnej opiece, jaką Matka Boża z Luchan otoczyła walczących żołnierzy. Po wojnie słuch o figurce zaginął. Dopiero w 2016 roku emerytowany lekarz, który był weteranem walk o Falklandy, odkrył, że figurka znajduje się w katedrze wojskowej w Aldershot. Z czasem brytyjski kapelan wojskowy postanowił przekazać figurkę do Argentyny.
Uroczystość odbędzie się 30 października podczas spotkania papieża Franciszka z kapelanami wojskowymi z całego świata. Ojciec Święty pobłogosławi wówczas ocalałą figurkę, a także jej wierne kopie, które zostaną przekazane do kościołów wojskowych w Wielkiej Brytanii jako znak pojednania i budowania pokoju.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.